Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Maciej Figas. I właściwie nie wiem, od czego zacząć, panie Macieju.
Dobry wieczór Państwu.
Bo tak, z jednej strony jest pan dyrygentem, z drugiej strony jest pan menedżerem. Pana edukacja muzyczna była wielowarstwowa. No i jest pan rekordzistą. Nie wiem, czy ktoś dłużej jest dyrektorem opery w Polsce.
Byli tacy. Nie?
No byli, ale czy jest?
Że w tej chwili chyba nie, rzeczywiście. Koledzy już żartobliwie nazywają mnie dinozaurem, ale w przeszłości przypomnę, że no byli, czy w operze śląskiej, czy w operze krakowskiej, wrocławskiej, no byli wieloletni dyrektorzy.
Byli, ale to jest historia, która w tej chwili się nie powtarza, chociażby w związku z nową ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej. Tak to się troszeczkę pozmieniało. Pan się pojawił w Operze Nowa w Bydgoszczy w roku 1988. Pojawił się pan jako dyrygent, tak?
Jako asystent dyrygenta.
Ale, jak to było? Podawał pan batutę, kawę?
Nie, trafiłem szczęśliwie na Zygmunta Rycharta, który zresztą przygotowywał mnie do egzaminów wstępnych na poznańską uczelnię na kierunek dyrygentury. I Zygmunt Rychard, dowiedziawszy się, że pomyślnie zdałem i dostałem się potem już na drugi rok studiów, zaproponował mi pracę asystenta dyrygenta w operze bydgoskiej, tak to się wówczas nazywało, Państwowa Opera w Bydgoszczy dokładnie, gdzie był dyrektorem artystycznym.
Ale pan dyrygował w odróżnieniu od innych asystentów w innych teatrach, którzy robili tak, to, o czym wspomniałem.
Ponieważ dyrektor Rychard był i pewnie nadal jest specyficznym dyrektorem i dyrygentem, który zachęcał wręcz wówczas do zmierzenia się z tą niełatwą materią, jaką jest partytura i aparat wykonawczy. I tym sposobem rzeczywiście bardzo szybko zacząłem prowadzić pierwsze przedstawienia. Pamiętam, były to Flis, Stanisława Moniuszki, Wesoła Wdówka, Lechara. I kolejne.
Wcześniej była nauka w Gdańsku, także wielowarstwowa można powiedzieć, bo tak, z jednej strony szkoła muzyczna na partyzantów, jak to myśmy wtedy mówili, i klasa organów.
Tak, ja szukałem swojego miejsca na ziemi dosyć długo.
I jednocześnie studia w obecnej Akademii Muzycznej na tak zwanym czwartym wydziale, czyli Wydziale Wychowania Muzycznego.
Tak. Tak, tak.
Potem były studia
długi czas mnie pociągała. Studia wokalne to ze względu na genetyczne obciążenia.
No tak.
Postanowiłem spróbować, czy w tym kierunku powinienem iść, czy nie powinienem. Przypomnę, że zarówno nieżyjący już tata, jak i nieżyjąca jego siostra Barbara byli zawodowymi śpiewakami operowymi.
No Józef Figas był jednym z czołowych śpiewaków opery bałtyckiej. I co mówił na pana śpiewanie?
Tata zawsze podchodził do wszystkiego, co robiłem, z rezerwą i czekał na efekty, a nie komentował tego w trakcie. Ja trochę zostałem zmuszony do rezygnacji ze studiów wokalnych, przenosząc się do Poznania na dyrygenturę. Tam nie pozwolono mi kontynuować studiów wokalnych, no i dlatego skończyła się po 2 latach moja przygoda ze śpiewem w taki, a nie inny sposób.
No, studiował pan pod okiem bardzo wymagającego pedagoga, to profesor Witold Krzemiński, zresztą także nauczyciel Zygmunta Rycherta.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. No. I Agnieszki Duszma, ale wielu innych znakomitych dyrygentów. Także rzeczywiście szapoba przed panem profesorem. Był już wówczas bardzo leciwym panem, ale jak z zazdrością mówili moi koledzy, ożywiał się na moich lekcjach, co było jednym z większych komplementów, jakie wówczas słyszałem.
Ja pamiętam, jak pan dyrygował jako student. Jerzy Maksymik prowadził koncert i zaprosił pana do poprowadzenia Adagietta Mahlera z 5. symfonii. Pamięta pan to?
Znaczy, pamięć pana redaktora trochę mnie zaczyna przerażać, ale rzeczywiście tak było. Tak, to było trochę uknute, ponieważ wszyscy znali dyrektora Maksymiuka właśnie z tej strony, że jest trochę nieprzewidywalny w tych swoich zachowaniach na estradzie. Ja oczywiście, jak większość wówczas, grzecznie chodziłem na wszystkie próby mistrza i podglądałem, podsłuchiwałem jego uwagi, a jak tylko było to możliwe, również próbowałem wypytać o różne szczegóły, tajniki tego zawodu, który sobie wówczas wymarzyłem. No i rzeczywiście dyrektor Maksymiuk przestrzegł mnie, żebym uważał, bo na koncercie może być taka sytuacja, że poprosi mnie o poprowadzenie jednej z części symfonii. I rzeczywiście tak się stało, także to tłumaczę, że to nie było tak do końca, znowu, nieprzewidywalne.
W każdym razie bardzo szybko został pan po prostu powołany 4 lata później na stanowisko dyrektora Opery Nowa. To ekspres, mistrzostwo świata.
No, po drodze byłem dyrygentem.
Dyrektorem artystycznym.
Dyrektorem artystycznym, tak. Potem ogłoszono konkurs i już po konkursie rzeczywiście zostałem dyrektorem Opery Nowa i to stanowisko udaje mi się piastować do dzisiaj. Tak,
to no właśnie, to już jest ponad 25 lat, czyli w pewnym sensie rekord świata. No i nie tylko dyrygowanie przecież, to jest także cała menedżerska działalność pana. No i budowa teatru. To jest niezwykłe wyzwanie. Przecież ja pamiętam, zdarzało mi się bywać w Operze Nowa przed laty i bywałem na koncertach, galach operowych, gdzie właściwie na widowni były tylko krzesła, foyer to były deski, ale pan doprowadził tę budowę do końca. Myślę, że wtedy, kiedy ona została rozpoczęta, to było ponad siły ówczesnych czasów, ale udało się.
Tak, ta niekończąca się inwestycja, jak ją wówczas nazywaliśmy, była i nieszczęściem, i szczęściem Bydgoszczy, bo w przeciwieństwie do niektórych ośrodków, no, dawała szansę na nową siedzibę teatru operowego. I po 34 latach dokładnie udało się ten gmach wybudować. Trochę determinacji i może barani upór, z którego jestem znany.
Ja pamiętam takie głosy, które padały nawet z kręgów tak zwanych centralnych, nazwijmy to delikatnie, że tego figasa to trzeba zwolnić. Buduje te opery, buduje i skończyć nie może. Ale w końcu skończył. Figas jest, ale w końcu tamtych skończyć. Już nie ma.
Tak, rzeczywiście, jakby miał policzyć wszystkich wojewodów na przestrzeni tych 25 lat, pewnie miałbym problem. Ale wspominam z dużą sympatią tamten okres i co chciałbym podkreślić, miałem wielu sojuszników. Zresztą jako ciekawostkę powiem, panie redaktorze, że wówczas zebranie wszystkich lokalnych parlamentarzystów różnych opcji politycznych w sprawie na przykład zagrożonego budżetu budowy opery nie było najmniejszym problemem. Wszyscy przychodzili i wszyscy jednoczyli się w wysiłkach, aby pieniądze w budżecie centralnym na kolejny rok budowy się znalazły.
Czyli
trochę
mówiąc językiem
abstrakcyjnie, prawda?
Mówiąc językiem może nie politycznym, bardziej kościelnym, taka ekumeniczna troszkę inwestycja, która
tak,
wszystkich
tak,
zjednoczyła.
Bydgoszczanie są dumni dlatego właśnie z tego budynku.
No ale ja też pamiętam, że był pan cały czas gospodarzem tego budynku. Przecież nieraz mi się tam zdarzało bywać, dyrygował kto inny, a pan zawsze był. Rozmawiał z solistami, rozmawiał z wykonawcami, niezależnie od tego, czy pan dyrygował, czy pan nie dyrygował. Był pan zawsze jako dyrektor tam obecny. Budynek to jest jakby jedna sprawa, ale udało się też panu stworzyć jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, właściwie nie mającą chyba odpowiednika w skali kraju przynajmniej. Myślę tutaj o Bydgoskim Festiwalu Operowym, którego edycja w tym roku będzie 25, z tego co wiem.
Tak, rzeczywiście. Zresztą festiwal, przypomnę, był sposobem na wywieranie presji na władze centralne, aby budowa opery została zakończona. Takie przynajmniej były na początku cele tej imprezy. Potem przeistoczył się taki festiwal z prawdziwego zdarzenia. Już dzisiaj zapomnieliśmy w ogóle o tej pierwotnej funkcji. Ale wracając do tych 25 lat, często jestem pytany, jak to robię i jakim cudem udało mi się przez 25 lat być na tym stanowisku. I zawsze w takim momencie odpowiadam, że właśnie to, o czym powiedział pan redaktor, to znaczy, że dyrektorem teatru operowego trzeba być przez 24 godziny na dobę. To znaczy, tylko w ten sposób, interesując się wszystkimi sprawami, wszystkimi problemami, bez względu na porę, bez względu na to, czy dyryguje, czy nie dyryguje, można stworzyć właściwy zespół ludzi i można określić właściwy kierunek rozwoju teatru. Tak jest moje zdanie i taka odpowiedź.
No ja pamiętam taką sytuację, to było chyba przy okazji jakiegoś innego festiwalu, ale byliśmy razem w studiu telewizyjnym w Bydgoszczy. Ja wtedy pana zapytałem, kiedy pan przyjedzie do Gdańska? Pierwszy człon odpowiedzi był taki, że musiałby ktoś pana zaprosić, ale drugi, znacznie ważniejszy, był taki, że pan jest tu sam i musi wszystkiego pilnować. To nie jest tak, że pan sobie może z tej Bydgoszczy gdzieś tam pojechać i po prostu nie być dwa tygodnie, bo coś pan robi innego. I to jest właśnie też chyba odpowiedź na efekt, jaki pan osiągnął. Ale jest jeszcze inny efekt. To są kontakty ze związkami zawodowymi, które w wielu teatrach bywają zmorą dyrektorów. U pana tak nie jest, z tego co wiem.
Panie redaktorze, bo wywołamy jakiegoś wilka z lasu. Tak, rzeczywiście ja jestem bardzo dumny z tych, myślę, normalnych relacji ze związkami. Mówiąc normalne relacje, to znaczy, że nie skaczemy sobie do gardła, tylko współpracujemy. Rzeczywiście staramy się wskazać sobie określony problem i próbować ten problem rozwiązać. Tutaj od wielu lat spotykam się z pewną życzliwością w rozwiązywaniu tych problemów, ale myślę, że związki widzą też tę życzliwość z mojej strony, że nie ma przede wszystkim nie ma jakiegoś fałszowania rzeczywistości, nie ma jakiegoś drugiego dna, którego mogliby się doszukiwać. Gramy w otwarte karty po prostu.
A jak to jest z repertuarem, bo nie jest tajemnicą, że od lat już na przykład publiczność gdańska, trójmiejska jeździ do opery, do Bydgoszczy. W tej chwili jest jeszcze łatwiej, jest autostrada, można tam dojechać bardzo szybko. Ja sam pamiętam, kiedyś byłem na jakimś koncercie w Bydgoszczy, który gdzieś tam się zatrzymał, mi się kończyła doba hotelowa i kolega mówi, że jak ja tak sobie chodzę, to może pójdę i kupię bilet dla jego żony na jakieś przedstawienie, które miało się odbyć 3 miesiące później. Ja go po drodze pytałem, jakie miejsca by chciał i tak dalej, i tak dalej. Jak doszedłem do kasy, to się dowiedziałem, że biletów już dawno nie ma. Ja chyba sobie żartuję. 3 miesiące naprzód. Jak pan to robi?
To oczywiście nie stało się tak od razu. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy i działań, przede wszystkim których celem było określony poziom artystyczny. Staraliśmy się o ten stabilny poziom artystyczny i myślę, że on przynosi dzisiaj plony.
No i macie też różnorodny repertuar.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, panie redaktorze, że stawialiśmy od początku na różnorodność, wychodząc z założenia, że nie każdy musi od razu pokochać gatunek operowy, prawda? Nie każdemu on się pozytywnie kojarzy, ale zawsze się w tej sytuacji chwalę tym, że znam takich, którzy początkowo przychodzili wręcz przymuszeni, a dzisiaj są melomanami i to takimi przez duże M. To zasługa właśnie takiej, a nie innej polityki, czyli poprzez musical, czasami poprzez operetkę, do łatwiejszych, a potem trudniejszych tytułów operowych.
Jest tego rzeczywiście sporo i myślę, że to ciągle się rozwija. Budynek jest gotowy. Czy jeszcze coś pan będzie w nim zmieniał?
Jest teraz taka koncepcja, aby dobudować czwarty krąg, czyli ten, który był w głowie profesora Józefa Chmiela, nieżyjącego już współautora architektury gmachu Opery Nowa, który nigdy nawet nie doczekał się tej fazy projektowej, był jedynie pewną koncepcją, można go zobaczyć na przykład na makiecie z tamtych lat. Ale to oczywiście, jak się pan redaktor domyśla i państwo domyślają, to wszystko zależy od środków finansowych. Jeżeli one się pojawią, to budynek Opery Nowa wzbogaci się o dodatkową przestrzeń, bardzo atrakcyjną dla publiczności w postaci poszerzonego foyer z piękną perspektywą Wyspy Młyńskiej, Brdy i Starego Miasta. A opera zyska dodatkowe sale, salę kameralną na blisko 500 osób i salę, nazywamy ją projekcyjną, powstała tam ze względu na Festiwal Kamerimicz, który od kilku lat odbywa się właśnie w Operze Nowa w Bydgoszczy.
No czyli trzymamy kciuki za te wszystkie plany, a w ogóle to powiedział pan bardzo ważną rzecz w tej chwili, powiedział pan o publiczności, bo z tego co wiem, zresztą nie tylko pan, ale pan należy do tego niewielkiego w sumie grona szefów operowych, którzy uważają, że opera, teatr jest dla publiczności, a nie dla artystów. I tak też chyba była ta budowa kontynuowana, bo pamiętam, że dla artystów pomieszczenia, dla was zrobiono na samym końcu. Już wszystko było gotowe, a gołe ściany były na przykład na zapleczu. Czy to była koncepcja przemyślana, tak miało być, czy tak wyszło?
Nie, tak chcieliśmy. Zresztą zdradzę, że mojemu młodszemu koledze z branży teatralnej, który stoi przed podobnym dylematem, podpowiadam dokładnie taką samą strategię, czyli najpierw dla publiczności, żeby uwierzyła, że ten gmach jest dla niej, że jest potrzebny w mieście i że należy walczyć, aby był remontowany czy budowany, a dopiero potem zaplecze to, co jest potrzebne artystom.
Jest pan menedżerem, dyrektorem teatru, dyrygentem, który intensywnie jednak ten zawód uprawia. Nagrywa pan płyty. A ma pan czas na życie prywatne, takie zupełnie niezwiązane z muzyką, niezwiązane z operą? Czy te 24 godziny to 24 godziny rzeczywiście?
Nie, już teraz jest znacznie lepiej, muszę powiedzieć. Chociaż nie chciałbym, żeby słyszeli to moi pracownicy. Najlepiej, jeżeli oni są przekonani, że to pańskie oko cały czas, gdzie się obserwuje, czuwa nad teatrem. Ale teraz już jest znacznie lepiej. Rzeczywiście zbudowaliśmy znakomity zespół teatru operowego i to mówię i o administracji, i o dziale technicznym, i o zespołach artystycznych. Mówię to bez fałszywej skromności i ten mechanizm już działa. Myślę, że działać będzie nawet gdyby coś się wydarzyło poważniejszego w historii teatru, ale bądźmy dobrej myśli i jestem przekonany, że jeżeli nikt nie będzie tylko nam w tym dziele przeszkadzał, to Opera Nowa ma szansę stać się naprawdę jednym z najbardziej liczących się teatrów operowych w Polsce. A wracając do tego pana pytania, to oczywiście tak, tego czasu teraz mam trochę więcej, chociaż nie na tyle dużo, jakby chcieli moi przyjaciele.
A co pan robi w tym czasie?
Spotykam się z przyjaciółmi, czytam zaległe gazety, to chyba jakiś też genetyczny spadek po ojcu, ale z dużą frajdą dowiaduję się, że moi kumple dokładnie tak samo odkładają gazety na bok, te z ważniejszymi artykułami, które czekają na lepsze czasy. Oj, zajęć jest, panie redaktorze, mnóstwo i to takich zaległości, na brak pomysłów na pewno nie narzekam.
Wspomniał pan o genetyce. W jednym z wywiadów powiedział pan, że udaje się panu realizować te wszystkie menedżerskie założenia dzięki matematycznej pamięci odziedziczonej po ojcu. A przecież ojciec był śpiewakiem. Jak to tłumaczyć?
No, z tą matematyczną pamięcią to może nie przesadzajmy, ale rzeczywiście ojciec był z wykształcenia inżynierem, konstruktorem i pracował w sopockich zakładach przez długie lata, pamiętam to z dzieciństwa i krótko mówiąc miał taką tą inżynierską nutę we krwi i myślę, że po części przekazał mi to i w genach i w sposobie wychowania. To no przydało tak, się i przy budowie opery, nie ukrywam, że w znacznym stopniu, ale również przydaje się w codziennym operowym życiu.
No niektórzy mówią, że muzyka idzie w parze z liczbami. Chyba nie tylko tak, dlatego, że na przykład czasami dyryguje pan na 3/4, czasami na 4/4. Ale to są konkretne wzory. No jak popatrzymy na Bacha, to są po prostu matematyczne wzory w jego muzyce.
Tak, są już prace temu poświęcone. Rzeczywiście coś w tym jest.
Maciej Figas, proszę państwa, dyrektor Opery Nowa w Bydgoszczy, do której bardzo chętnie, bardzo często jeździmy z Trójmiasta i zresztą nie tylko, bo przyjeżdżają do pana i z Poznania i skąd jeszcze? Jest pan w stanie to powiedzieć? No na festiwal operowy to z całej Polski, to wiemy, ale tak na takie szeregowe przedstawienia.
Muszę powiedzieć, że rzeczywiście tych kierunków pojawiło się już sporo i Trójmiasto jest tylko jednym z nich, ale ja serdecznie oczywiście państwa zapraszam i obiecuję, że tym z państwa, którzy jeszcze u nas nie byli, że na pewno nie będą żałować przyjazdu do Opery Nowa w Bydgoszczy.
No i na zakończenie jeszcze pytanie standardowe. Najbliższa premiera.
Najbliższa premiera to premiera baletowa Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, Piękna Muza, w choreografii Paula Chalmera, kanadyjskiego choreografa, który przygotowywał już u nas Dziadka do Orzechów. Tak, tego dziadka, znowu powiem nieskromnie, który jest już takim legendarnym, obleganym przez widzów spektaklem w naszym repertuarze, na który nie można od dawna dostać biletów. Mamy nadzieję, że Paul ponownie pokaże swój kunszt choreograficzny. Wczoraj oglądałem projekty kostiumów, przepiękne, a jeżeli Bóg pozwoli, to stanę za pulpitem dyrygenckim i poprowadzę ten spektakl.
Zatem zapraszamy do Bydgoszczy, mieszkańców Trójmiasta także. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa.
Dziękuję bardzo.